cel, dobra praca.
Serdecznie witam słuchaczy w audycji Cel, dobra praca. Przy mikrofonie Karolina Wrochna. W studiu jest ze mną pani Klaudia Zagurowicz z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.
Dzień dobry, witam serdecznie słuchacze.
Dzisiaj porozmawiamy o procesie rekrutacyjnym oraz o wymaganych do tego procesu dokumentach rekrutacyjnych. Na początku warto zauważyć, że proces rekrutacyjny zaczyna się nie w momencie, kiedy my te dokumenty już wysyłamy, ale jeszcze wcześniej, w momencie, kiedy szukamy dogodnej oferty pracy.
Jak najbardziej, to znaczy ten proces dla kandydata rozpoczyna się poszukiwania pracy wtedy, kiedy szukamy tej odpowiedniej dla siebie oferty pracy. I tutaj oczywiście warto zacząć od ustalenia, czego tak naprawdę szukamy, jakie stanowiska pracy nas interesują, jakie mamy oczekiwania względem firmy, na przykład jaki dojazd jest dla nas dogodny do firmy, czy jesteśmy w stanie dojeżdżać na przykład godzinę, czy z kolei ten czas dojazdu ma dla nas znaczenie. Istotne jest również to, w jaki sposób poszukujemy tej pracy. Na chwilę obecną jest wiele źródeł, z których możemy korzystać, chociażby strony internetowe, ale również w mediach społecznościowych, chociażby na Facebooku jest wiele grup, gdzie można znaleźć oferty pracy, czy bardziej profesjonalne media typu LinkedIn, Golden Line. Takich ofert pracy tak naprawdę możemy szukać w powiatowych urzędach pracy, w różnych agencjach zatrudnienia, jeżeli chodzi o oferty pracy. Również nie musimy czekać na tę ofertę pracy. Jeżeli marzy nam się praca w jakiejś konkretnej firmie, warto również kierować do niej swoje dokumenty aplikacyjne. Warto spróbować na przykład pójść do działu kadr i zapytać o możliwości podjęcia zatrudnienia, o możliwości podjęcia w przypadku studentów praktyk, stażu, wolontariatu.
Na początku, zanim złożymy dokumenty aplikacyjne na dane stanowisko, na pewno powinniśmy poznać profil, bardzo dokładnie profil firmy, do której chcemy aplikować, żeby wiedzieć, jakie oczekiwania względem nas będzie miał ten przyszły pracodawca i też w jaki sposób sprofilować dokumenty aplikacyjne na dane stanowisko.
Jak najbardziej. Pozyskanie informacji na temat firmy przydaje nam się w kontekście zarówno napisania dokumentów aplikacyjnych, bo aby dobrze napisać dokumenty aplikacyjne, powinniśmy po prostu pozyskać informacje na temat firmy, która nas interesuje. Druga sprawa, pozyskanie informacji również przydaje się nam, ponieważ tak naprawdę poznajemy firmę i możemy zadecydować na którymś etapie, że na przykład okej, ta firma nie jest dla mnie, jednak nie chcę pracować w tej firmie i poszukać jakiejś innej firmy. Te informacje na temat firmy również przydają się przy samej rekrutacji, na rozmowie rekrutacyjnej. Oczywiście trzeba wiedzieć, do jakiej firmy idziemy starać się o pracę. Pracodawcy bardzo często też zadają pytanie, co pan, pani wie o naszej firmie.
I też ważne jest, żebyśmy nie mieli jednego modelu CV i listu motywacyjnego, ale żebyśmy wkładali wysiłek w robienie od nowa tych dokumentów w momencie, kiedy zmieniamy pracę albo kiedy dopiero szukamy pracy, bo wchodzimy na ten rynek, na przykład po zakończeniu studiów. Myślę, że dużo osób nie jest do końca tego świadomych i ma właśnie jedno bardzo bogate CV na przykład, tak, gdzie napisał wszystko o swoim doświadczeniu, natomiast nie zwraca tutaj uwagi na to, czy to jest rzeczywiście tak dobre, tak bogate CV, ale bardziej chodzi o te szczególne predyspozycje na dane stanowisko i to właśnie to powinno się znaleźć w tym CV, dlatego że ktoś, kto rekrutuje, tak naprawdę jeżeli musi przyjąć bardzo dużo osób na rozmowę albo do pracy, to nie jest w stanie szczegółowo zapoznać się ze wszystkimi CV i wtedy chyba będzie szukał tych właśnie szczególnych walorów.
Warto pamiętać o tym, że nie ma czegoś takiego jak uniwersalne CV. Jeżeli staramy się o pracę w danej firmie na konkretne stanowisko pracy, to powinniśmy tak naprawdę swoje CV dostosować do firmy i do oczekiwań pracodawcy, które są zawarte w ofercie pracy. Jeżeli chodzi o dostosowywanie tego CV, jest to niezwykle istotne, ponieważ tak naprawdę w ogłoszeniu o pracę bardzo często możemy znaleźć takie podpowiedzi, słowa klucze, których warto użyć w swoich dokumentach aplikacyjnych. Może jeszcze powiem taką ciekawostkę, że niektóre firmy korzystają z programów komputerowych, które na samym początku selekcjonują dokumenty aplikacyjne, selekcjonują CV pod kątem właśnie ilości słów kluczy, które znajdują się w danych dokumentach aplikacyjnych. I na przykład, jeżeli właśnie te nasze dokumenty aplikacyjne nie będą dostosowane do ogłoszenia o pracę, może się tak zdarzyć, że po prostu ten program komputerowy wykaże, że mamy zbyt małą ilość słów kluczy niezbędną do tego, żeby przejść pozytywnie selekcję dokumentów aplikacyjnych.
Dlatego na pewno warto korzystać z pomocy odpowiednich instytucji, które właśnie mają takie narzędzia, dzięki którym pomogą nam stworzyć bardzo dobre dokumenty. Możemy iść na przykład do doradcy zawodowego, to na pewno. Też w internecie jest wiele źródeł, ale tutaj chyba jest problem z weryfikacją ich poprawności. I też są instytucje, które odpłatnie pomagają w tworzeniu takich dokumentów, ale chyba tak naprawdę najlepiej samemu zrobić to przy ewentualnej korekcie specjalisty, żeby nawet wiedzieć, co jest w tym CV i żeby swobodniej móc rozmawiać o tej treści, która się tam znajduje.
Jak najbardziej ja zawsze zachęcam moich klientów do tego, żeby wykonywali te CV samodzielnie w momencie, kiedy są jakieś problemy przy na przykład napisaniu konkretnie listu motywacyjnego, czy doprecyzowaniu czegokolwiek w CV. Zachęcam do skorzystania z porad doradców zawodowych, chociażby doradców zawodowych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku. Porady są bezpłatne, można z tego skorzystać i tutaj doradcy zawodowi są w stanie naprawdę bardzo pomóc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Tutaj tak naprawdę warto się zastanowić, czy opłaca się, tak, wydać te pieniądze, czy nie lepiej przysiąść samemu, spróbować wykonać to CV, przejrzeć sobie kilka wzorów, które są w internecie, ale oczywiście odradzam tutaj kopiowanie, bo też znam takie przypadki, gdzie kłopot sprawiało sporządzenie listu motywacyjnego i ktoś otworzył 3 listy motywacyjne na to stanowisko pracy i po prostu pokopiował z pierwszego początek, z drugiego środek, z trzeciego koniec i taki list motywacyjny wysłał do pracodawcy wraz z CV oczywiście. Natomiast to widać, jeżeli coś jest kopiowane. Najlepiej, jeżeli piszemy samodzielnie od siebie i o sobie.
No tak, bo jeżeli mamy list motywacyjny, brzmi on pięknie, jest zachwycający, ale jednak w trakcie rozmowy już mamy jakieś takie potyczki, jest nam trudniej się ze sobą, że tak powiem, skomunikować i, że tak powiem, uspójnić to, co my mówimy, a co mówi o nas ten dokument, to tutaj to fałszerstwo też jednak wychodzi. I jeszcze przed tutaj naszą rozmową w studiu mówiła pani, że te dokumenty też mogą nieść ze sobą taki ładunek właśnie emocjonalny, który będzie zdradzał trochę i nasze zaangażowanie, i to, co tak naprawdę mamy do powiedzenia w związku z danym stanowiskiem pracy, z daną rozmową rekrutacyjną.
Jak najbardziej. W ogóle, żeby przygotować dobrze dokumenty aplikacyjne, trzeba też dobrze znać siebie, znać swoje mocne strony, być świadomym swoich umiejętności. Jeżeli chodzi o ten ładunek emocjonalny, to jest prawda, że te dokumenty aplikacyjne też taki ładunek ze sobą niosą. Natomiast my zawsze klientom mówimy, żeby nie robić takich wycieczek prywatnych w tych dokumentach aplikacyjnych. Czasami zdarza się, że ktoś w liście motywacyjnym pisze o swoim życiu prywatnym. Na przykład motywuje chęć podjęcia zatrudnienia tym, że mieszka z mamą i chce się wyprowadzić od mamy, tak? Pracodawcę to nie do końca interesuje, tak? To jest życie prywatne. Warto w tych dokumentach aplikacyjnych trzymać się sfery zawodowej i mówić o swoich umiejętnościach, o swoich atutach do zatrudnienia i o korzyściach, jakie pracodawca będzie miał z zatrudnienia nas.
W ogóle, jeżeli chodzi o list motywacyjny, mam wrażenie, że ludzie bardzo niechętnie do tego podchodzą. Już sam problem wynika z tego, że jest to trochę mniej popularna jednak wersja i że krócej troszeczkę słyszymy o liście motywacyjnym niż o CV. I nie mamy właśnie takich gotowych już szablonów, na przykład na stronach internetowych. Jednak to wymaga trochę więcej kreatywności i pracy. I ludzie nie chcą pisać tego listu motywacyjnego. Bardzo często nawet, wydaje mi się, czytając jakąś ofertę pracy, poznając ją, widzą, że tam jest też wymagany list motywacyjny, ale nie wysyłają go i dostarczają samo CV.
Niestety to jest błąd, ponieważ jeżeli pracodawca oczekuje dokumentów aplikacyjnych, czyli CV, listu motywacyjnego, a my wyślemy tylko i wyłącznie CV, to takie CV może nie być brane pod uwagę. Natomiast faktycznie z mojego doświadczenia też wynika, że bardzo często osoby, które szukają pracy, mają trudność w napisaniu z dobrego listu motywacyjnego, ale tutaj pocieszę, nie ma wzoru idealnego listu motywacyjnego. Tak naprawdę to od nas zależy, co w tym liście motywacyjnym zawrzemy. Warto trzymać się jednak tej sfery zawodowej i tak naprawdę list motywacyjny powinien odpowiedzieć pracodawcy na dwa pytania. Dlaczego chcemy podjąć tą pracę i dlaczego uważamy, że jesteśmy najlepszymi kandydatami na to stanowisko pracy? Czyli to jest taka swoista reklama nas samych. Trzeba pokazać pracodawcy atuty. Dlaczego jesteśmy najlepsi? I mówić oczywiście językiem korzyści pracodawcy.
Jeszcze na pewno musimy tutaj powrócić do CV i powiedzieć sobie o kwestii formalnej. Jeżeli my aplikujemy przez internet, to też są odpowiednie wymogi wysłania takiego listu motywacyjnego i CV, ale też na przykład zdjęcie, czcionka, właśnie ten układ treści merytorycznej, to wszystko będzie wchodziło właśnie w tą strukturę formalną listu motywacyjnego. Jak to powinno wyglądać?
Warto pamiętać o tym, że tak naprawdę jak to CV trafia do pracodawcy lub rekrutera, to on poświęca kilkadziesiąt sekund na to, żeby zapoznać się z tymi dokumentami aplikacyjnymi. Jeżeli chodzi o CV i list motywacyjny, najważniejsze, żeby one były czytelne. Żeby nie było tak, że piszemy czcionką dziesiątką, proponuję raczej czcionkę dwunastkę. Jeżeli chodzi o rodzaj czcionki, to tak naprawdę tutaj różne są szkoły i niektórzy uważają, że najlepszy jest Arial, Times New Roman bądź Tahoma. Tutaj tak naprawdę istotne jest to, żeby te dokumenty aplikacyjne były czytelne. Też góruje takie przekonanie, że CV powinno zmieścić się na jednej stronie. Osobiście uważam, że jeżeli nie mieści się na jednej stronie i te informacje naprawdę są małą czcionką, warto zastosować dwie, chociaż nie więcej tych stron. List motywacyjny powinien się znaleźć na jednej stronie. Jeżeli chodzi o CV, to tak naprawdę obowiązują takie reguły, tak jak czytamy, góra-dół, czyli te informacje, które są dla nas najkorzystniejsze z punktu widzenia zatrudnienia na danym stanowisku, powinny być u góry kartki napisane. Te informacje, które są mniej korzystne bądź nie mają znaczenia w danej ofercie pracy, możemy je umieścić na dole kartki. Też zwróćmy uwagę na to, że czytamy od lewej do prawej, więc tak naprawdę na te informacje, na które chcemy zwrócić uwagę pracodawcy, powinniśmy umieścić je po lewej stronie kartki. Te informacje, które chcemy jakby uniknąć, żeby pracodawca dostrzegł je jako pierwsze, bądź nie są ważne, powinniśmy umieścić po prawej stronie kartki. Jeżeli chodzi o zdjęcie, to tutaj polecam, jeżeli jest taka możliwość, zrobienia zdjęcia sobie typowo do CV, zdjęcia takiego biznesowego. Odradzam, bardzo często w swojej pracy widzę selfiki bądź zdjęcia zamieszczane z wakacji przy palmie. Najdziwniejsze zdjęcie, które mi do tej pory zdarzyło się widzieć, to pan zrobił sobie zdjęcie przy karawanie, chociaż nie starał się o pracę w domu pogrzebowym, więc różne zdjęcia się otrzymuje, natomiast to zdjęcie powinno być profesjonalne. Nasz ubiór również powinien być dostosowany do stanowiska pracy, o które się staramy. Warto o tym pamiętać. Natomiast zdjęcie jest niezwykle potrzebne w CV. I nawet jeżeli w ogłoszeniu o pracę nie ma informacji, że takie zdjęcie powinno być, zamieszczajmy je.
Cel? Dobra praca.
W studiu jest ze mną pani Klaudia Zagórowicz z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Powiedziałyśmy już, że w procesie rekrutacyjnym bardzo ważne jest już samo szukanie pracy i jest to ten element wstępny i wtedy niezbędne jest poznanie, bardzo dokładne poznanie profilu firmy czy instytucji, do której my chcemy aplikować nasze dokumenty. I właśnie, może tutaj jest czas, żeby powiedzieć o tym, jak powinno wyglądać nasze przygotowanie i poznanie tej instytucji.
Tak, jak najbardziej tutaj warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi firmy. W dobie internetu mamy strony internetowe firm. Wiele firm prowadzi swoje strony w mediach społecznościowych i warto korzystać z informacji, które tam się znajdują, ale warto moim zdaniem również uruchomić taką pocztę pantoflową, czyli swoich znajomych. Często jak ja rozmawiam z klientami, którzy zgłaszają się do nas, okazuje się, że dana osoba jednak ma znajomego bądź znajomego znajomego, który pracuje w tej firmie i może pozyskać bardziej szczegółowe informacje o tej firmie. Bardzo często też firmy drukują różnego typu foldery, prospekty. Są również dni otwarte firm, z których zachęcam, żeby korzystać, bo można podczas takich dni zarówno zobaczyć sobie firmę, jak wygląda, ale również porozmawiać z pracownikami.
To jest tak, że z jednej strony przyszły pracownik poznaje swojego pracodawcę, również funkcjonuje to w tą drugą stronę, że to pracodawca poznaje przyszłego pracownika. Na pewno jest to już wtedy, kiedy otrzymał te dokumenty, a może właśnie waha się, czy zatrudnić. I wtedy jednak powszechną praktyką jest odwiedzanie na przykład naszych profili na portalach społecznościowych.
Tak, jak najbardziej. Trzeba mieć tą świadomość i zachęcam też do odwiedzenia naszego Facebooka, ponieważ tam się znajduje bardzo fajny artykuł na temat tego, ilu rekruterów w Polsce, a 90% rekruterów korzysta z możliwości badania przeszłości kandydatów do pracy w mediach społecznościowych, przejrzenia sobie ich portali społecznościowych i też aktywności w tych mediach, ponieważ nie tylko mamy swoją, że tak powiem, swoje konto na Facebooku, ale też jesteśmy członkami różnych grup społecznościowych, gdzie piszemy komentarze, wypowiadamy się na różny temat i to również tacy rekruterzy czy pracodawcy przeglądają i warto mieć tą świadomość, że tak naprawdę poprzez takie działania również budujemy swój wizerunek i może mieć to taki skutek, że nie zostaniemy przyjęci do pracy. Między innymi tutaj mogę wskazać z tego artykułu, o którym wspominałam, który pokazał się jakiś czas temu na naszym Facebooku. Wulgaryzmy czy też tutaj używki są takimi rzeczami, które bardzo często rekruterów odstraszają.
Ja myślę, że też szczególnie ważny jest to aspekt dla studentów, którzy niejednokrotnie zrywają ze swoim właśnie takim studenckim życiem i dopiero wkraczają na tą poważną ścieżkę kariery zawodowej. I tutaj chyba u nich szczególnie musi dojść do takiego, powiedzmy sobie, wyczyszczenia tej społecznościowej biografii.
Powinniśmy pamiętać jednak o tym, że internet troszeczkę żyje własnym życiem i czasami może być tak, że nie my wrzucamy jakieś zdjęcie, ale ktoś z naszych znajomych, ale warto pilnować tego, co pojawia na nasz temat się w internecie. Warto to kontrolować, blokować pewne rzeczy, usuwać pewne rzeczy, które w internecie się pojawiają, a także korzystać z opcji ustawień. Jestem też aktywnym uczestnikiem różnych mediów społecznościowych i bardzo często widzę, że niektóre osoby w ogóle nie zabezpieczają kont. Tak? Są ustawienia, gdzie można naprawdę różne, że tak powiem, ustawienia prywatności zastosować i warto z tego korzystać.
Bardzo dużo już powiedziałyśmy o dokumentach rekrutacyjnych, o szukaniu oferty pracy, o tym, jak przygotować się do tej rozmowy. Więc powiedzmy, że znajdujemy się już w takiej sytuacji, kiedy dojdzie do tego naszego pierwszego spotkania z pracodawcą, jak się do niego przygotować.
Jeżeli chodzi o rozmowę kwalifikacyjną, to tak jak powiedziałyśmy wcześniej, informacje na temat firmy są niezwykle ważne, ale też każdy z nas powinien znać siebie. Może to tak śmiesznie brzmi, przecież każdy z nas siebie zna. Natomiast bardzo często nie jesteśmy świadomi swoich umiejętności, swoich mocnych stron, swoich zalet. Oczywiście też powinniśmy być świadomi tego, co w nas słabe i w odpowiedni sposób to te mocne strony zaprezentować pracodawcy. Jeżeli chodzi o przygotowanie, to również ubiór na rozmowę kwalifikacyjną, który tak naprawdę powinien być dostosowany do stanowiska pracy i do firmy. Myślę, że tutaj te informacje, które pozyskamy o firmie, mogą nam niezwykle pomóc. Oczywiście inaczej ubierze się na rozmowę kwalifikacyjną mechanik samochodowy, inaczej osoba, która stara się o pracę w banku, tu już obowiązuje bardziej formalny strój. Zdarza się też, że rekruterzy podpowiadają kandydatom, że na przykład u nas obowiązuje mniej formalny strój i niekoniecznie trzeba się sztywno ubierać w garnitur. I tu tak naprawdę zależy od firmy, bo w jednej firmie na przykład pracownik działu IT może troszeczkę luźniej się ubrać, w drugiej firmie pracownik działu IT musi być w garniturze, więc ten ubiór tak naprawdę to też dużo zależy od firmy, do której idziemy i tak naprawdę pozyskujemy takie informacje o firmie i mamy możliwość zorientowania się, jaki strój obowiązuje w firmie.
Czyli na pewno na tej rozmowie rekrutacyjnej potrzebny jest odpowiedni strój, odpowiednie takie wizualne przygotowanie, ale też trzeba mieć ze sobą kopię dokumentów, co wcale też nie jest tak oczywiste, że skoro już raz je wysłaliśmy, to znaczy, że pracodawca je ma, ale my powinniśmy mieć ze sobą dodatkowe kopie.
Tak, jak najbardziej tutaj, jeżeli idziemy na rozmowę kwalifikacyjną, zabieramy ze sobą dokumenty aplikacyjne, które wysłaliśmy do danego pracodawcy. Oprócz tego warto zabrać ze sobą również inne dokumenty, które posiadamy, na przykład dyplom ukończenia studiów czy świadectwo szkolne. Jeżeli podejmowaliśmy gdzieś jakąkolwiek pracę, to na przykład jakiekolwiek potwierdzenie, czy to będzie świadectwo pracy, czy umowa zlecenia, czy jakieś zaświadczenie, które otrzymaliśmy od pracodawcy po umowie zlecenia. Referencje, które posiadamy od pracodawców, w zależności od stanowiska pracy, również można zabrać ze sobą swoje próbki pracy.
Mówiąc o referencjach, o próbkach pracy, tak naprawdę już wkraczamy w ten aspekt przygotowania merytorycznego i jest to bardzo ważne, żeby zastanowić się nad pytaniami, które możemy usłyszeć od naszego potencjalnego pracodawcy, a mogą to być pytania bardzo trudne niekiedy.
Tak, to też to, czy pytanie jest trudne, czy też nie, bardzo często zależy od stopnia przygotowania kandydata. Co mogę powiedzieć, to tak naprawdę, jeżeli chodzi o rozmowę kwalifikacyjną, to istotne jest to przygotowanie. Bardzo wiele pytań rekrutacyjnych jest dostępnych w internecie i do odpowiedzi na wiele pytań jesteśmy w stanie się przygotować i warto z tego przygotowania również korzystać. Natomiast trudne pytania oczywiście bywają. Takim jednym z pytań, które ja zazwyczaj słyszę od osób, że jest bardzo trudne, to jest kwestia zarobków. Natomiast pracodawca oczywiście pyta o zarobki, bo chce dowiedzieć się, ile dana osoba chce zarabiać, ale też tym sprawdza poczucie wartości danej osoby, czyli jak dana osoba się ceni. Trzecia sprawa to jest też wiedza na temat branży, ponieważ chcąc pracować w jakiejś branży, powinniśmy mieć takie informacje mniej więcej, jak te zarobki oscylują.
Powiedziałyśmy o zarobkach, które są dostosowane do określonego stanowiska pracy i ciężko nam mówić o nich twarzą w twarz. I jest to jeden z rodzajów rozmowy kwalifikacyjnej, ale są różne rozmowy, na przykład komisyjne, także w formie online.
Tak, to prawda. Te rozmowy kwalifikacyjne niekoniecznie muszą być przeprowadzone twarzą w twarz. Wiele firm na przykład używa Skype'a do tego, żeby przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną. Czasami bywa tak, że przychodzimy na rozmowę kwalifikacyjną i po stronie pracodawcy są 2, 3, czasami 4 osoby i to u kandydata też może właśnie powodować ten stres, że tutaj więcej oczu na mnie patrzy i jedna osoba zapisuje, druga osoba zadaje pytania. Natomiast warto pamiętać, że to są tylko ludzie. Jeżeli jesteśmy dobrze przygotowani, to faktycznie może ten stres z nas zejść. Ja bardzo często słyszę takie pytanie, no jeżeli są 3-4 osoby po drugiej stronie, to z kim ja mam kontakt wzrokowy utrzymać, ponieważ kontakt wzrokowy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej też jest niezwykle ważny, no to z każdym po trochu. Głównie kontakt utrzymujemy wzrokowy z osobą, która zadaje nam pytania, natomiast w trakcie rozmowy powinniśmy spojrzeć też na każdą z tych osób. Czasami też tak bywa, że jest kilka osób ze strony pracodawcy, ale też my nie przychodzimy na taką indywidualną rozmowę, tylko jest grupa osób, która szuka pracy i jest zapraszana na przykład na assessment center, gdzie poprzez różne zadania rekruterzy sprawdzają kompetencje danej osoby, czyli jak ona wykorzystuje wiedzę, umiejętności i cechy osobowości do tego, żeby zrealizować jakieś cele.
Ja też słyszałam o takiej rozmowie rekrutacyjnej, na której nie było pracodawcy, siedziała grupa tych potencjalnych kandydatów, którzy ze sobą rozmawiali, musieli ze sobą zacząć rozmawiać, skoro ten czas oczekiwania się przedłużał. I później te osoby były poproszone już do tego właściwego rekrutera i on pytał ich, dlaczego warto zatrudnić tą i tą osobę, więc są naprawdę bardzo różne techniki rekrutacji. One, te procesy są bardzo różne niekiedy. Czasami dziwne, czasami wręcz odstraszające takiego przyszłego pracownika. I tutaj chyba warto powiedzieć o tym wrażeniu, jakie zostaje nam po rozmowie kwalifikacyjnej i jak my później myślimy o danej firmie, o danej instytucji, ale też ważne jest to wrażenie, które my po sobie pozostawiamy.
Oczywiście i tutaj jeżeli chodzi o wrażenie, które my po sobie pozostawiamy, zawsze mówię moim klientom, że warto pozostawić po sobie dobre wrażenie. Nawet jeżeli ta rozmowa kwalifikacyjna nie będzie zbyt miła, pozostańmy sobą, bądźmy mili. Też powiem taką rzecz, że tak naprawdę zdarzają się takie sytuacje, gdzie faktycznie ta rozmowa kwalifikacyjna no, nie jest zbyt miła i to nie jest nic złego, jeżeli przerwiemy taką rozmowę. I w momencie, kiedy na przykład uznajemy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, że jednak to nie jest to, to nie jest ta firma, to warto podziękować za rozmowę i powiedzieć, że no może to nie jest to miejsce, w którym się powinniśmy znaleźć i może faktycznie warto przerwać tą rozmowę i nie tracić czasu i swojego, i rekrutera. Natomiast jeżeli chodzi o to wrażenie po rozmowie kwalifikacyjnej, warto przemyśleć tą rozmowę kwalifikacyjną, zastanowić się, gdzie popełniło się błędy, według siebie oczywiście, gdzie było dobrze, co warto by było poprawić. Warto też wysłać do rekrutera po rozmowie kwalifikacyjnej maila z podziękowaniem za poświęcony czas. Warto też po rozmowie, jeżeli do końca nie jesteśmy pewni, jak nam poszło, już po tym wyniku, jak wiemy, czy nas przyjęli, czy nie, w momencie, kiedy na przykład nas nie przyjmują, poprosić rekrutera o feedback. Nie wszyscy rekruterzy czy pracodawcy chcą takiego feedbacku udzielać, ale uważam, że to jest cenna informacja dla osoby, która szuka pracy, z której można naprawdę dużo wniosków wyciągnąć na przyszłość i dużo nauki. Co warto w sobie poprawić, co warto poprawić w tym, w jaki sposób komunikujemy się z pracodawcami czy rekruterami.
Myślę, że to jest taka informacja niszowa. Niewiele osób, ja sama tutaj jestem, że tak powiem, zdziwiona taką możliwością i warto też propagować to. Ale wracając jeszcze do tego tematu wrażenia, to też czasami możemy jakby sztucznie sobie stworzyć taką negatywną atmosferę na rozmowie rekrutacyjnej, więc tutaj chyba naprawdę dobrze poskromić swoje nerwy.
Jak najbardziej. Warto poskromić swoje nerwy, warto zachować spokój, postarać się opanować ten stres, podchodzić spokojnie do pytań. Warto pamiętać o tym, że jeżeli rekruter zadaje nam pytanie, to nie strzelamy jak z pistoletu, możemy chwileczkę się zastanowić, odpowiadać na spokojnie. Też w momencie, bo czasami bywa tak, że to rozmowa kwalifikacyjna to nie są tylko pytania, czasami możemy dostać jakieś zadanie do wykonania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, to też nie warto się denerwować. Różne reakcje są, czasami zdarza się, że kandydaci na przykład rzucają jakimś zadaniem, mówią nie będę tego robić, bo to jest śmieszne, tak? Albo nie będę tego robić, bo to jest niepoważne. Warto w takich sytuacjach po prostu poskromić swoje nerwy, podejść do zadania, sprawdzić się. Czasami jest tak, oczywiście to w zależności, jakie jest zadanie, że nie jest istotne to, czy wykonamy to zadanie, tylko właśnie jak się podczas wykonywania tego zadania będziemy zachowywać.
My denerwujemy się rozmową rekrutacyjną i trudnymi zadaniami, ale też warto pamiętać o tym, że ten przyszły pracodawca też denerwuje się tym, czy zatrudni odpowiednią osobę, która przyniesie korzyści jego firmie.
Oczywiście, tak naprawdę dla pracodawcy, dla rekrutera wakat to jest problem. Ta osoba, która ma być zatrudniona na ten wakat, to jest tak naprawdę rozwiązaniem tego problemu. Jeżeli chodzi o te nerwy, bo tutaj też rekruterzy bywają i lepiej przygotowani, i mniej przygotowani. Bywają rekruterzy z większym doświadczeniem i z mniejszym doświadczeniem. Czasami jest też tak, że ten rekruter może się bardziej denerwować niż my. Dlatego ja zawsze powtarzam, że warto pamiętać, że po drugiej stronie siedzi człowiek.
Bardzo dziękuję za rozmowę. W studiu była ze mną pani Klaudia Zagórowicz
z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Cel: dobra praca.